Od czego zaczynam zawsze swoją prezentację? Pytania. Pytanie, od którego dzisiaj zacznę, wyda wam się z pewnością bardzo dziwne, wręcz ezoteryczne. Co byście zrobili, gdybyście zobaczyli zjawę? Stanąłby przed wami ktoś, ale wiedzielibyście, że to nie jest jakiś człowiek z krwi i kości, ale ktoś nie z woli człowieka. Zdarzało się coś takiego w historii? Jak byście zareagowali? Takie przypadki są w Biblii opisywane na początku Ewangelii, którą obecnie poznajemy, Ewangelii Łukasza. Mamy trzy takie przypadki w okolicach narodzin Jezusa. Anioł, jakaś postać ukazała się kilku osobom. Jak byście zareagowali na coś podobnego, gdyby was to spotkało? I byście usłyszeli coś mówionego do was? Jaki byłby skutek? Myślę, że jeden skutek byłby pewny. Zapamiętalibyśmy coś takiego pewnie do końca życia, albo przynajmniej przez długi czas. I bardzo byśmy się tym przejęli. Gdy zwykły człowiek coś do nas mówi, no oczywiście zależy, kto to jest, ale no troszeczkę się tym przejmujemy, nie za bardzo. Dzisiaj poznamy dalej Ewangelię Łukasza, kolejny fragment. Pewni ludzie coś mówią do Jezusa, przeczytajmy ten dzisiejszy fragment Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, 33 wers. Wówczas oni rzekli do Niego: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów, twoi zaś jedzą i piją. Jezus rzekł do nich: czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Mamy tutaj rozmowę Jezusa z faryzeuszami, uczonymi w piśmie. Oni o coś pytają, Jezus odpowiada, a pytają o to, dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów dużo poszczą, a twoi uczniowie, Jezusie, jedzą i piją. Dlaczego? No właśnie, dlaczego pewni ludzie, gorliwi dla Boga, są to tutaj uczniowie Jana Chrzciciela, uczniowie faryzeuszów, pościli i odprawiali modły? Z pewnością wyrażali w ten sposób swoje oddanie Bogu. I zwróćmy uwagę na słowo dużo w wersie 33. Starali się dużo robić dla Boga, i to był ich sposób myślenia. Bóg oczekuje od nas modłów, postów, i gdyby ktoś chciał więcej coś zrobić dla Boga, no to musiałby więcej pościć, więcej odprawiać modłów, więcej chodzić w jakieś święte miejsca, więcej ofiar. Taki był sposób myślenia. Jednak Jezus zademonstrował pewien zupełnie nowy wymiar oddania. Zaprezentował go na swoich uczniach. Gdybyśmy w tym 5 rozdziale Ewangelii Łukasza cofnęli się do wersu 11, to właśnie ten wers pokazuje oddanie Bogu, jakie mieli uczniowie Jezusa. Co tam czytamy? I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za nim. Zwróćmy uwagę na słowo wszystko. Jezus zademonstrował nowy wymiar oddania dla Boga, oddanie całego życia, oddanie serca. Uczniowie Jana Chrzciciela, uczniowie faryzeuszów oddawali dużo, uczniowie Jezusa oddawali wszystko. Co to znaczy wszystko? Wyobraźmy sobie, że przychodzimy do kogoś z naszych znajomych z niespodziewaną wizytą. Gospodarze zapraszają nas do środka i proponują kawę. Chętnie na to przystajemy. Lodówka otwiera się i kątem oka widzimy w niej smakowicie wyglądającą połówkę tortu. Gruczoły pracują, ślinka cieknie. Ale kiedy zasiadamy do stołu, do kawy, obok kawy, zamiast kawałka tortu, pojawia się paczka herbatników. To ilustracja. Fragment, który dzisiaj poznajemy, fragment Ewangelii Łukasza, pokazuje nam dwa różne sposoby traktowania Boga. Jeden z nich zademonstrowany przez uczniów Jana i faryzeuszów, drugi zademonstrowany przez uczniów Jezusa. Uczniowie Jana i faryzeuszów dawali dużo, uczniowie Jezusa oddali wszystko. Co to znaczy oddać Bogu wszystko? Każdy człowiek, każdy z nas posiada coś takiego jak w przenośni serce, inaczej zwane duchem, czyli takie miejsce w nas, siedlisko najgłębszych marzeń, pragnień, wszystko, co najcenniejsze dla nas. I w tym naszym sercu wszystko jest poukładane w pewnej kolejności. Pewne rzeczy są mniej ważne, a pewne najważniejsze na wierzchu. Nasze największe marzenia, pragnienia. Przeważnie jest jakaś rzecz, która dla człowieka w danej chwili jest najważniejsza. Jeden z moich najbliższych kolegów w liceum powiedział mi przy rozdaniu świadectw po jednym z naszych szkolnych, jak to się mówi, roków, lat, powiedział: podczas tych wakacji muszę poznać dziewczynę mojego życia. To akurat było na wierzchu jego układanki. Ktoś może być w trakcie poszukiwań, co będzie sensem, treścią życia, a ktoś drugi już ma jakieś wyobrażenia skonkretyzowane, może zdobycie jakiejś rzeczy, jakieś osiągnięcie. I to jest nasz duch, nasze serce, miejsce najgłębszych marzeń, pragnień, celów. Co Bóg proponuje człowiekowi? By zrobił to, co zrobili uczniowie Jezusa, oddanie tej sfery Jemu, Bogu, oddanie serca, oddanie życia, czyli Bóg, Chrystus na samym wierzchu. Zaproszenie Chrystusa do najważniejszego miejsca i uznanie, że On jest, On jako osoba jest tą najwyższą wartością. Taki przełom nastąpił w przypadku uczniów Chrystusa. Zostawili wszystko i poszli za Nim. W ten sposób jedynie odpowiedzieli na to, co Chrystus już wcześniej zrobił dla nich, tak? Był im oddany. Teraz zarówno On, jak i Jego naśladowcy są sobie oddani. A więc uczniowie Jezusa to było towarzystwo ludzi gotowych oddać dla Niego wszystko. Nie tylko w słowach, ale tak rzeczywiście zrobili. I później mówili: Chrystusie, no myśmy oddali Tobie wszystko, co będzie dalej? I to jest właśnie to, co Bóg proponuje każdemu człowiekowi, by uczynił Jego Boga kimś najważniejszym w życiu, by Bóg był dla nas na wierzchu, tak, najważniejszy. Człowiek jednak nie wierzy, że warto i chce tą sferę zachować dla siebie. I woli w jakiś sposób się wykupić, jak uczniowie Jana i faryzeuszów, przez religijne czynności, posty, odprawianie modlitw. Na pewno się do tego przykładali. Problem stary jak ludzkość. W księdze Ozeasza, starotestamentowej księdze, czytamy takie słowa Boga, 6 rozdział. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Bóg oczekuje od człowieka jednego, oddania serca. A człowiek chciałby się jakoś wykupić, mentalność wykupywania. Przychodzą do ciebie goście, masz w lodówce wspaniały orzechowo-czekoladowo-ananasowy tort, ty jednak stawiasz na stole dwie paczki herbatników. Współmałżonek bierze ciebie na bok i mówi, czy moglibyśmy trochę lepiej ugościć, na to ty odpowiadasz dobrze. I dokładasz jeszcze trzy paczki herbatników. Współmałżonek nieusatysfakcjonowany mówi, ale czy moglibyśmy jakoś bardziej ich przyjąć? Na to ty odpowiadasz, no już nie mam więcej herbatników. Chyba nie myślisz o torcie. Przecież to jest najlepsze, co mamy. Uczniowie faryzeuszy dużo pościli i odprawiali modły, podobnie uczniowie Jana Chrzciciela. Mieli mentalność wykupywania się. Serce zachowywali dla siebie, dla swoich pasji. To było ich wewnętrzne królestwo. Częstowali Boga herbatnikami, a tort zachowywali dla siebie. Taką mieli mentalność, to uważali za słuszne, a Jezus uderzył w tą mentalność, jawnie prowokował, może nawet podpuszczał swoich uczniów, by jedli i pili wtedy, kiedy inni dokładnie pościli i się modlili. Przez to wskazywał im, że warto, by zrobili to, co jego uczniowie, aby zaprosili Boga na tort. Oddali Bogu to, co najlepsze. Oddali wszystko. I pokazał to na przykładzie swoich uczniów, a następnie ujmuje to słowami w formie zasady. Jeszcze raz przeczytajmy te wersy 34 i 35. Jezus rzekł do nich, czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Jaka tu jest zasada? Tak jak post nie pasuje do wesela, tak praktyki religijne nie pasują do rzeczywistości. Tamci ludzie mają okazję spotkać się z żywym Bogiem, a wolą zajmować się religijnymi praktykami. Mają okazję rozmawiać z Chrystusem, z Bożym Synem, jednak idą odmawiać modlitwy. Coś tu nie pasuje. Co jest istotą problemu? Gdy serce nie jest oddane Bogu, dajemy Mu coś formalnego. Z praktykami religijnymi jest ten problem, że nie pasują do rzeczywistości. Nie pasują do aktualnej sytuacji człowieka przed Bogiem, do tego, co się dzieje w jego duchu. Ale człowiek tym się specjalnie nie przejmuje, bo jego serce i tak jest przy innych sprawach, tam, gdzie są jego najskrytsze marzenia. Więc daje Bogu coś formalnego, ustalonego, co wynika z jakiegoś religijnego kalendarza. Ale uczniowie Jezusa, dla których Jezus był najważniejszy, doświadczali czegoś zupełnie innego. Doświadczali autentycznej wspólnoty z Nim, przyjaźni, osobistej więzi. Jednocześnie, jak widzimy, zaniedbywali religijny kalendarz. Czy czegoś im brakowało? Nie. Czy Bogu czegoś brakowało? Jezus nie zgłasza zastrzeżeń. Wszystko jest w porządku, bo ich serca są oddane Bogu. Czy w takim razie jest jakieś miejsce na post w życiu ucznia Chrystusa? Wers 35. Gdy zabiorą im Pana Młodego, wtedy będą pościć. Jest miejsce na post wtedy, gdy pasuje on do potrzeb w tej osobistej relacji z Bogiem, Chrystus mówi, gdy zabiorą im Pana Młodego. W przypadku uczniów Jezusa oznaczało to uwięzienie Jezusa, Jego śmierć. Ale to dotyczyło tamtych uczniów, nie dotyczy nas. W ten sposób, że są jakieś święta upamiętniające śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Bo Chrystus został zabrany uczniom tylko raz, wtedy. Dzisiaj nie umiera, nie odchodzi od swoich uczniów w kwietniu czy w marcu. Jeżeli odniesiemy to do dzisiejszego chrześcijanina, to inne rzeczy zabierają mu Chrystusa. Co? Nasze zajęcia mogą nam go zabrać, nasze ważne sprawy, bo nie mamy czasu, tak? Nasze przyjemności. Człowiek na przykład doznaje jakiegoś dostatku w swoim życiu i przez to ma tyle źródeł radości, może do tego stopnia, że nie ma miejsca na radość płynącą z więzi z Chrystusem. I w taki sposób dzisiaj Jezus jest zabierany swoim naśladowcom i w owe dni warto pościć, to znaczy, tak, powstrzymać się od czasu do czasu od jedzenia, ale też identycznie od innych rzeczy, które są dla nas źródłem radości. I to ma sens, tak? Zrobienie sobie postu, czyli właśnie nie tylko od jedzenia, ale też od innych źródeł radości, pozwala człowiekowi nagle doświadczyć radości płynącej z więzi z Chrystusem. Kiedy na przykład zrobi rzecz niewyobrażalną, nie oglądnie jakiegoś odcinka serialu, który ogląda, tak? Powstaje pustka, ssanie, a w to miejsce moja więź z Chrystusem. Albo inne, wiele poważniejsze sprawy. Właśnie wtedy, kiedy chrześcijanin nie doświadcza radości, bo tak go pochłaniają inne, tej radości z Chrystusem, bo tak pochłaniają go inne źródła radości, niegłupią rzeczą jest odcięcie się od tych źródeł na pewien czas, aby no, kolejny odcinek swojego życia doświadczać właśnie przyjaźni z Nim. Kiedy byłem w narzeczeństwie z obecną tu moją małżonką, zbliżał się nasz ślub i wszystko nas tak bardzo pochłaniało, że no, siłą rzeczy Chrystus był trochę z boku i przyszła mi taka myśl do głowy, żeby zrobić sobie post w tym sensie, że kilka razy w ciągu dnia poświęcałem trochę czasu, odcinałem się od innych spraw, gdzieś sobie tam szedłem, aby spędzić czas na rozmyślaniu o jakimś fragmenciku Bożego Słowa i na modlitwie. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, trwające kilka miesięcy. Post w swej istocie. Ale równie ciekawą dla mnie rzeczą jest to, że gdy później chciałem wrócić do tego sposobu, to miałem świadomość, że nie ma takiej już potrzeby. I gdybym na siłę chciał to zrobić, no to powstałby z tego jakiś rytuał, jakiś kierat. Nawet próbowałem, ale za każdym razem przekonywałem się, że nie pasuje to do mojej obecnej sytuacji duchowej i nie ma takiej potrzeby. Moja więź z Chrystusem potrzebowała już czegoś innego i nie zrobiłem z tego rytuału, który by sobie dalej trwał, chociaż potrzeby już były inne. I to jest właśnie problem praktyk religijnych, czyli naszych aktywności gdzieś dla Boga. Pewne rzeczy mają sens tylko wtedy, gdy pasują do duchowej rzeczywistości, gdy wynikają z autentycznej potrzeby, pragnienia w danym czasie, a nie z kalendarza. Że teraz akurat jest na to czas w kalendarzu, ale moja więź z Bogiem jest zupełnie gdzie indziej. Gdybyśmy coś takiego wprowadzili, byłby to jakiś kierat, nie za bardzo sensowny. Wielu ludzi nie rozumie tego niuansu, że robią coś, co nie pasuje do tego, co dzieje się w ich sercach. Ich serca są gdzie indziej, a praktyki gdzie indziej. Trzeba coś zrobić, bo to wynika z kalendarza, ale serce i umysł są zupełnie gdzie indziej. Ktoś może proponować rozwiązanie, no to nakłoń swoje serce do kalendarza. Nie jest to rozwiązanie zaczerpnięte z umysłu Chrystusa. Jego zasada brzmi odwrotnie. Dostosuj to, co robisz, do potrzeb twojego serca, do tego, co wynika z wiary. Ktoś może mieć zastrzeżenia, a przecież Bóg dał przykazania, posty, modlitwy, ale po co? List do Galatów, 3 rozdział, popatrzmy. Prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Bóg dał różne przepisy Izraelitom. Bóg dał prawo. Po co? Aby doprowadziło ludzi do Chrystusa. Ale gdy już do Niego doszliśmy, Jego rola się skończyła. I te wszystkie przepisy są bezużyteczne. Popatrzmy, co pisze prorok Izajasz na ten temat w 1 rozdziale. Bóg mówi w ten sposób. Co mi po mnóstwie waszych ofiar? Bóg zademonstrował to, że gorliwość w przestrzeganiu rytuałów jest nieskuteczna. Ludzie pościli, odprawiali modły zgodnie z prawem, z kalendarzem, ale to nie zmieniało ich życia. W końcu nawet zabili Chrystusa. Celem prawa, celem religijnych przepisów, które gdzieś tam były i są, jest doprowadzenie człowieka do frustracji, by w końcu szukał rozwiązania w Chrystusie, w żywej więzi z Nim. Dlaczego jednak wielu ludzi myli pojęcia i w praktykach religijnych upatruje istoty? Ponieważ mają mentalność wykupywania się, dać Bogu dużo, ale najlepsze zachować dla siebie. Dać Bogu dużo herbatników, ale tort jest dla mnie. Mentalność wykupywania jest dosyć powszechna i dzisiaj ktoś słyszy Ewangelię, oddaj Bogu całe swoje serce. Jaka jest reakcja? Zaczyna gorliwiej uczęszczać do kościoła. Gorliwie sprawiać praktyki. Dlaczego? Mentalność wykupywania się, tak? Dać Bogu więcej herbatników. A czego Bóg chce od człowieka? Tortu. Całego serca. Traktowania go jako najważniejszą osobę. Tak jak my jesteśmy najważniejsi dla niego. I gdy tego już doświadczymy, już poczęstowaliśmy go tortem, herbatniki nie pasują. Jakie są skutki takiego podejścia do Boga w naszej osobistej relacji z Nim? O tym za chwilę, o tym, jak wielka jest różnica w skutkach odnośnie, w zależności od tego, co Bogu dajemy, czy rytuały, czy całe serce, ale póki co zapytajmy, jak tamci ludzie, którzy to słyszeli, uczniowie Jana i faryzeuszy, potraktowali te słowa Jezusa? Czy coś zmieniło się w ich podejściu? Czy dokonali korekty? Wybiegnijmy nieco w przód i zajrzyjmy do następnego rozdziału Ewangelii Łukasza. 1 wers, popatrzmy. W pewien szabat przechodził, oczywiście Jezus, wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i wykruszając je rękami jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili, czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat? Czy tamci ludzie przyjęli korektę Jezusa? ci tutaj nie przyjęli. Dalej myśleli w stary sposób, że rytuały są najważniejsze. Mało tego, parę wersów dalej, Jezus uzdrowił pewnego człowieka, który miał problemy z ręką, miał uschłą rękę, ale uczynił to w szabat. Zobaczmy, co się działo. 9 wers. Wtedy Jezus rzekł do nich, pytam was, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle? Życie ocalić, czy zniszczyć? I spojrzawszy wokoło po wszystkich, rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi. Nie tylko nic nie zmienili w swoim podejściu, ale jeszcze wpadli w szał. Dlaczego? Dlaczego w ten sposób? Przecież sam Bóg, sam Syn Boży do nich przemawiał. Dlaczego tak zareagowali na słowa Boga? Przeglądamy szerszy kontekst Biblii i napotykamy pewne ciekawe słowa w pierwszym liście do Tesaloniczan 2. Zobaczmy. Dlatego nieustannie dziękujemy Bogu, bo gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w was wierzących. Tutaj przenosimy się troszeczkę do przodu, parę lat do przodu. Jeden z pierwszych chrześcijańskich misjonarzy, Paweł, dziękuję Bogu za to, co działo się w ludziach, którzy nawrócili się do Chrystusa w mieście Tesaloniki, na terenach dzisiejszej Grecji. On tam dotarł z Ewangelią, niektórzy się nawrócili i teraz opisuje pewną cechę, za którą szczególnie dziękuję Bogu. Pisze mianowicie do o nich, że przyjęli słowa, które oni im głosili, nie jak słowa człowieka, lecz Boga. To jest ten problem. Bóg posyła kogoś, by wskazał nam jakieś słowa, które pochodzą od Niego, ale ludzie wolą przyjąć je jako słowa człowieka i dlatego nie przejmować się nimi. Tak właśnie było w przypadku rozmówców Chrystusa. On coś do nich mówił, sam Syn Boży, tak? Słowa od Boga, ale oni potraktowali je jako słowa człowieka. Czyli nie ma się czym przejmować. Tylko przyjąć do wiadomości, ktoś coś powiedział, albo najwyżej zaprotestować, że się nie zgadzamy. Tak jakby to jakiś człowiek tylko mówił, a przecież to Bóg coś do człowieka mówi. A więc takie osobiste pytanie, jak ty przyjmujesz słowa, które pochodzą od Boga. Mówiąc ty, mam też na myśli siebie. Jak przyjmujesz słowa, które pochodzą od Boga? Czy jak słowa Boga, czy człowieka? Gdyby stanął przed nami ktoś nadprzyrodzony, jakiś anioł czy zjawa, to byśmy jego słowa zapamiętali do końca życia. Przewierciłyby nas na wylot, i przyjęlibyśmy je z wielkim przejęciem. A gdybyśmy się z nimi nie zgadzali, to byśmy przynajmniej mieli ostrą świadomość, że weszliśmy w konflikt z Bogiem. Że kłócimy się z samym Bogiem. Tam w Tesalonice chrześcijanie przyjmowali słowa, które Paweł im przekazywał, jako słowa od Boga. Tam jeszcze też, gdybyśmy zajrzeli, czytamy, że z wielką siłą przekonania te słowa ich, można powiedzieć, przewierciły, za nimi poszli całym sercem. A jak to jest ze mną? Jak ja przyjmuję słowa, które pochodzą od Boga? Wyobraźmy sobie, że idziemy ulicą, na uszach mamy słuchawki, jakieś radio, wiadomości czy muzyczka, a tu naprzeciwko idzie ktoś znajomy, coś do nas mówi, gestykuluje, więc mu też machamy. Coś tam do nas mówi, ale co on może nam powiedzieć, to tylko jest Franek, Janek, czy Grzegorz, czy Dawid, więc nie ma się czym przejmować. Szkoda przerywać wiadomości czy muzyczki, ale on właśnie machał, żeby przekazać nam ważną wiadomość, że jest niebezpieczeństwo i że trzeba uciekać. Jakiś szaleniec z karabinem biegnie tu w naszą stronę. Ktoś z was tu obecnych parę tygodni temu był w Las Vegas na wycieczce, 100 metrów od strzelaniny, którą później widzieliście w telewizji. Ja nie, bo nie oglądam wiadomości. 100 metrów od strzelaniny widział ten tumult uciekających ludzi, ale ty idziesz w słuchawkach i się w ogóle nie przejmujesz. Bo to przecież Franek, Janek, co on może mi powiedzieć? Nie ma się czym przejmować. Bóg posyła jakieś słowa, które decydują o naszym losie, są najważniejszą wiadomością, którą trzeba się przejąć, ale człowiek traktuje je jako słowa człowieka. No znowu ktoś coś mówi, tak? Nie ma się czym przejmować. Ale gdyby nagle stanął przed nami jakiś anioł czy zjawa, to byśmy dostali takiego Pietra albo takiego zaufania, że szybko byśmy zrobili, co ten ktoś nam mówi. Taka właśnie sytuacja była wtedy, kiedy Jezus mówił coś do tamtych ludzi, o czym dzisiaj czytamy. Potraktowali Jego słowa jako słowa człowieka i nie przejęli się. Co stracili? Wesele. Ucztowanie na weselu, według tego obrazu, który Jezus im przedstawił. O gościach weselnych. I tych, którzy przyszli na wesele, ale akurat wypadł im post. Ale co się kryje za obrazem wesela? Za dobrym jedzeniem na weselu? Jezus porównuje tutaj dwie drogi i do czego one prowadzą. Droga, którą wybrali uczniowie Jana i faryzeuszów, czyli wypełnianie rytuałów. Co człowieka czeka na takiej drodze? Rytm własnych religijnych wysiłków, różne posty. To samo teraz, co za kilkanaście i kilkadziesiąt lat. I tylko po to, by na końcu usłyszeć od Boga, ale mnie o to w ogóle nie chodziło. A droga, którą prowadził swoich uczniów Jezus, co czeka ludzi, którzy traktują słowa, które pochodzą od Niego, jako słowa Boga, a nie jak słowa człowieka? Zaczerpnijmy odpowiedź z innej Ewangelii, z Ewangelii Jana, 7 rozdział. W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Co czeka tych ludzi, którzy potraktują Boga jak Boga, a nie jak drugiego człowieka? Właśnie coś takiego, że źródło jest w nich, źródło szczęścia, mocy. Jezus tutaj wyjaśnia. Będzie zesłanie Ducha Świętego, Duch Święty zamieszka w jego naśladowcach i będzie źródłem nowego życia, stanie się w nich źródłem mocy, czyli ten religijny kierat zostanie zamieniony na życie w mocy Ducha Świętego. Co tu dużo mówić? To tak jakby niewolnik chodzący w kieracie został nagle księciem. Uczniowie Jana i faryzeuszy to właśnie stracili, ponieważ potraktowali Jezusa jak człowieka. Jakiś człowiek do nich mówi, jakiś Franek, Janek, Dawid, to ktoś ma jakieś tam poglądy i sobie wygłasza. A przecież to Bóg coś do nas mówi, coś, co może diametralnie zmienić nasze życie. Trzeba tylko te słowa odpowiednio potraktować. I znowu, gdyby jakiś anioł czy zjawa stanęła przed nami, to by nam włosy dęba stanęła, stracilibyśmy oddech na chwilę, tak, z przejęcia i zrobilibyśmy wszystko z wielką siłą przekonania. Ale te słowa, które pochodzą od Boga, takie właśnie są. Tylko trzeba to przyjąć przez wiarę. Tak jak właśnie uczniowie Jezusa, czy później chrześcijanie, na przykład w Tesalonice. Przyjąć je nie jako słowa człowieka, chociaż rzeczywiście człowiek je przynosi, ale jako słowa samego Boga. Szkoda, że uczniowie Jana i faryzeuszy tak zareagowali, prawda? Przyjęli to jako słowa człowieka. Co ich czeka? No dalszy religijny kierat aż do śmierci. Szkoda ich wam? Kogo wam bardziej szkoda? Uczniów Jana Chrzciciela czy faryzeuszów? Kogo bardziej szkoda? Jana Chrzciciela, tak? Bo troszkę byli bliżej Jezusa. Ale coś się zdarzyło z nimi, z uczniami Jana Chrzciciela, mniej więcej 20 lat później. I możemy o tym przeczytać w Dziejach Apostolskich 19. Właśnie z tymi ludźmi, uczniami Jana. Popatrzmy. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, to się dzieje 20 lat później, mniej więcej, po tych wydarzeniach, w których tam Jezus z nimi rozmawia. Paweł poszedł w okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? Zapytał. A oni odpowiedzieli, chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa, powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich, mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około 12 mężczyzn. Czyli być może to była grupa właśnie jakichś szczególnych uczniów Jana, która przetrwała gdzieś tam przez wiele lat. I chociaż wtedy, 20 lat wcześniej, potraktowali słowa Jezusa jako słowa człowieka i nie przejęli się nimi, po wielu latach otrzymali nową szansę i tym razem potraktowali te słowa, które Bóg do nich skierował przez człowieka, przez Pawła, jako słowa Boga. Skutek? Natychmiast doświadczyli nowej drogi, działania Ducha w ich życiu. Uwolnieni od kieratu własnych wysiłków, weszli na drogę działania Ducha Świętego. Czytamy tutaj, że mówili między innymi innymi językami, tak? O co tu chodzi? No, ujawnił się wtedy pewien nadprzyrodzony dar udzielany przez Ducha Świętego, mówienie innymi językami. I ten dar wspaniale ilustruje różnicę między życiem opartym na własnych wysiłkach i życiem opartym na działaniu Boga, na działaniu Ducha Świętego. Chcąc porozmawiać z drugim człowiekiem, który mówi zupełnie innym językiem, to co potrzebujemy zrobić? No musimy się tego języka nauczyć, tak? No kilka lat nam zejdzie. Ale Bóg wykorzystał ten fakt, by zilustrować, czym jest życie opierające się na Nim przez wiarę, na Jego mocy. Duch Święty wtedy udzielał ludziom tego nadprzyrodzonego daru, sprawiał, że ich słowa stawały się zrozumiałe dla ludzi w innym języku. Taki cud. Chociaż tego języka ci mówiący się nie nauczyli. Takim właśnie jest życie w mocy Ducha Świętego, jako następstwo oddania Bogu całego swojego serca. Życie nadprzyrodzone, oparte na tym, co Duch Święty czyni w naszym życiu. Cokolwiek robisz, możesz robić, opierając się na mocy Ducha. Zgodnie z tym poleceniem, tak? Takim kluczowym, Efezjan 5, popatrzmy, co czytamy. Nie upijajcie się winem, ale bądźcie pełni ducha. Czyli jakbyście mieli utracić kontrolę nad swoim życiem, napiwszy się za dużo wina, to lepiej bądźcie pełni ducha, tak? Poddajcie się pod jego wpływ, kontrolę. Taki jest ostateczny skutek stawiania Chrystusa na pierwszym miejscu. Taki jest skutek przyjmowania słów Boga jako słów Boga, a nie człowieka. I właśnie tu prowadzi ta ścieżka, po której szli uczniowie Jezusa. Życie oparte o moc ducha. Wracając do daru języków, trzeba wskazać na pewne fakty w Biblii. Warto wiedzieć, że nigdzie w Biblii nie ma mowy o modlitwie przy użyciu innych języków. O modlitwie innymi językami. Jest jedno jedyne miejsce, gdzie Paweł mówi coś o modlitwie pod wpływem daru języków. To jest Koryntian 14:14. Popatrzmy. Jeśli bowiem modlę się pod wpływem daru języków, duch mój wprawdzie się modli, ale umysł nie odnosi żadnych korzyści. Ale tekst oryginalny, tekst grecki używa tutaj trybu warunkowego i dosłowne tłumaczenie brzmi: jeżeli modliłbym się pod wpływem języków, mój duch wprawdzie modliłby się. A więc nawet tutaj on nie mówi, że modli się innymi językami, lecz argumentuje, gdybym coś takiego robił, tak? We wszystkich przypadkach opisanych w Biblii, w dwóch księgach Nowego Testamentu, jest mowa o przemawianiu innymi językami i podkreślany jest praktyczny kontekst, aby zrozumieli to ci, którzy nie znają języka tego, który przemawia. Ale ten znak, który w pierwszym kościele występował, mówienie innymi językami, ilustruje wspaniale, czym jest życie pod wpływem Ducha Świętego. Bóg może użyć ciebie w tym, do czego normalnie w ogóle nie masz zdolności. Gdy przez wiarę opierasz się na Nim, na mocy Ducha Świętego, On użyje ciebie w życiu innych ludzi. Nie dlatego, że ty coś robisz, chociaż to nasze zaangażowanie też jest potrzebne, żeby jakby nadążyć za tym działaniem Ducha. Tak? Ale to właśnie dlatego, że Bóg wypełnia nas swoją mocą, coś się może dziać, coś znaczącego, czyniącego przez Niego. A więc daj się porwać Duchowi, pozwól, by ciebie używał, ale najpierw, żeby tego doświadczyć, gdy przekazywane jest Boże Słowo, potrzebujesz przyjąć je nie jako słowo człowieka, ale tak, jak jest naprawdę, jako słowo Boga. Jeżeli tak zrobisz, jeżeli ta różnica zaistnieje w twoim życiu, to różnica będzie taka, jak między chodzeniem w kieracie. Życie chrześcijańskie nie będzie dla ciebie kieratem, ale będziesz czuł się jak książę, księżniczka. Na sam koniec pytanie bardzo osobiste. Jakie słowa Boga mam tendencję przyjmować jako słowa człowieka? I nimi się nie przejmuję. Ale gdyby anioł mi to powiedział, albo jakaś zjawa, to by mi włosy dęba na głowie stanęły i bym się strasznie przejął. Ale ponieważ to ktoś mówi tutaj z tego miejsca do normalnego mikrofonu, takiego samego, jak na przykład muzycy śpiewają, czy coś, no człowiek coś mówi, tak? Więc nie ma się czym przejmować. Właśnie. Jakie słowa Boga mam tendencję przyjmować jak słowa człowieka? Wymienię tu teraz na koniec zupełnie kilka fraz z Biblii i właśnie to pytanie. Które z tych słów mam tendencję traktować jako słowa człowieka? Chociaż tak naprawdę są słowami Boga. Te cytaty znajdziecie też, gdybyście chcieli do nich wrócić, na naszej stronie internetowej w dziale nowości, tak, na coek.pl w dziale nowości. Tam te wszystkie cytaty też są zamieszczone. Możecie później do nich wrócić, nie musicie ich teraz przepisywać. Natomiast przeczytajmy je, tak? I niech każdy pozwoli, by Duch Święty przekonywał, które z tych słów mam tendencję traktować jako słowa człowieka. Sami odpowiedzcie na to przed Bogiem. Poproszę o tą listę właśnie fragmentów. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej do kraju, który ci wskażę. Nie upijajcie się winem, ale napełniajcie się duchem. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza. Myśl o nim na każdej drodze, a on twe ścieżki wyrówna. Wobec żony, oczywiście też męża, twojej młodości nie postępuj zdradliwie. Do wolności wyswobodził nas Chrystus. Nie poddawajcie się niewoli. Nie kochajcie tego, co jest na świecie. Słowa Boga, więc już nic nie mogę do nich dodać.